Słuchajcie, to jest bardzo znana historia, na pewno nieraz już ją słyszeliście, o trzech królach. W rzeczywistości Mateusz wcale nie mówi, że to byli królowie. Tam w oryginale jest dosłownie użyte słowo magos, magowie, czyli najprawdopodobniej astrologowie. Na dodatek, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że Biblia nigdzie nie mówi, że było ich trzech. Dopiero od jakiegoś czasu, ze względu na to, że złożyli trzy dary, złoto, kadzidło i mirrę, w tradycji Kościoła zaczęło się przypuszczać albo malować, szczególnie poprzez sztukę, że jako trzech mędrców albo trzech króli. Właściwie jeśli chodzi o królów, to dopiero początek XII wieku. Natomiast bardzo jest ciekawe, dlaczego Mateusz i tylko Mateusz w ogóle umieszcza tą historię w Biblii. Ona jest taka, nie wiadomo o co w niej chodzi, dlaczego to wszystko w ogóle się stało. Widzicie, Mateusz swoją Ewangelię pisał do wierzących osób, którzy zostali nawróceni, a byli Żydami wcześniej. I oni wszyscy mieli taki problem ze sobą, że uważali się, że tak, że to zbawienie, Mesjasz jest dla nich i tylko dla nich, bo oni są tacy wspaniali. Oni tak przestrzegają prawa, to im zostały dane obietnice. I święty Paweł później w swoich listach mówi, że jemu została taka wielka tajemnica objawiona. I tą tajemnicą jest coś, co my wcale już nie uważamy za tajemnicę, a mianowicie, że Jezus Chrystus, Jego zbawienie nie jest tylko dla Żydów, ale dla całego świata. Taka prosta rzecz. A wtedy tak kontrowersyjna. Ale w rzeczywistości, widzicie, bardzo często my myślimy podobnie, chrześcijanie wierzący ewangelicznie, że to my jesteśmy tą grupą, która uważa, że zbawienie jest przede wszystkim dla tych, którzy żyją tak jak my, którzy uwielbiają tak jak my, którzy nie palą papierosów, bo to jest największy grzech, ale mogą pić 10 litrów coli i zatruwać swój organizm. Tak tworzymy swoje własne prawa. Oczywiście nie palcie i nie pijcie 10 litrów coli. Nie o tym mówię, ale wiecie, o czym mówię, tak? Więc dla nas jest zbawienie. Ale prawda jest taka, że chciałbym, żeby w tym kościele był modny zawsze taki jeden zwrot. Nie tylko dla nas samych. Możecie to powtórzyć? Jezus Chrystus przyszedł na świat nie tylko dla nas samych. Kościół jest nie tylko dla nas samych. I Mateusz umieszcza tą historię, żeby pokazać, że zbawienie jest również dla tych astrologów. A na pewno wiecie, czytając Stary Testament, że astrologowie byli przez prawo całkowicie potępieni. Należała im się śmierć. A tu nagle okazuje się, że oni przychodzą do Jezusa, oddają im pokłon i są umieszczeni w jakiś sposób w Ewangelii. Wielka lekcja pokory, której możemy nauczyć się. Wiecie, w tradycji my w Polsce mamy taki zwyczaj, że bierzemy kredę i na drzwiach piszemy takie trzy litery. Kojarzycie? KMB, albo tak naprawdę to powinno być CMB. I nam się wydaje, że to powinno być Kacper, Melchior, Baltazar. To też średniowiecze. Prawda jest taka, że w rzeczywistości skrót ten jest o wiele, wiele starszy i pochodzi przynajmniej z IV wieku i on oznacza zupełnie coś innego. On oznacza Christus Multorum Benefactor. O tym pisał już święty Augustyn. A oznacza to dokładnie, posłuchajcie, Chrystus dobroczyńcą wielu. Nie tylko nas. Więc zamiast zwalczać to, co wasi rodzice, a może wy kiedyś pisaliście i mówili, jakie to głupie. Jeśli chcecie, nie piszcie. Jeśli chcecie, piszcie. To jest wszystko drugorzędne. Ważne jest, żebyście mieli w sercu, kochani, tą prawdę, że Chrystus jest dobroczyńcą wielu, a Jego zbawienie, które przyszło, nie jest dla jakiejś jednej grupy, która wierzy w taki w określony sposób i jest w tym kościele, tylko jest nie tylko dla nas samych, moi drodzy. Jezus przyszedł, żeby być Zbawicielem dla całego świata. I widzicie, Mateusz tam opisuje, że magowie oddali pokłon Jezusowi, upadli na twarz. Jest to obrazem czego? Uwielbienia. Czyli wyznali, że od tego momentu nie ma Boga większego niż On dla nich. Jest bardzo ciekawy ten zwrot, którego on dalej używa w ostatnim wersecie, że oni wrócili do swojego domu inną drogą. Nie wiadomo, czy to jest przypadek, że Mateusz użył tego zwrotu, czy nie, ale wiadomo jest, że w Biblii ten zwrot zawsze oznacza inna droga. Droga oznacza sposób życia, styl życia. I zmienić swoją drogę w tamtych czasach oznaczało zmienić swój styl życia. Więc Mateusz tu w jakiś sposób, można powiedzieć w obrazowy sposób, przez tą historię uczy nas, że ci ludzie inni niż ty i ja, w jaki sposób zostaną doprowadzeni do Jezusa Chrystusa, ludzie, po których ty byś się nigdy nie spodziewał, że będą w stanie oddać pokłon Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Mało tego, w wyniku tego uwielbienia w ich życiu, uwielbienia ich serca, że dadzą coś więcej niż złoto, kadzidło i mirrę, tak jak w tej modlitwie przeczytałem słowa, dadzą swoje serce, dają swój największy skarb siebie. Że wrócą inną drogą do swojego domu ze spotkania z Jezusem, że zostaną przemienieni. Prawda jest taka, że ty i ja, jeśli myślicie o ludziach, którzy nie znają Pana jeszcze, to już podzieliliśmy je na dwie kategorie. Ci, którzy mają szansę być zbawieni i ci, którzy twoim zdaniem nie mają szansy być zbawieni. Ja się przygotowując do tego nauczania, muszę wam przyznać, że musiałem przeprosić Pana za to. Dlatego, że w jakiś sposób zobaczyłem w sobie małą gorliwość do dzielenia się wiarą z tymi osobami, bo ja sam uważałem, że ta osoba raczej nie. A szczególnie dotyczy to członków mojej rodziny, którzy nie znają Pana, bo znam ich tak dobrze. Ale kochani, my musimy pokutować z tego nastawienia, dlatego że Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego. I to nie przez twoje i moje świadczenie tak do końca się to dzieje. Ale przez to, że Boże Słowo dociera i Duch Święty objawia Jezusa Chrystusa. Nie ty i ja. Więc zachęcam was, żebyście nie skreślali nikogo i cały czas pamiętali o tej jednej rzeczy, że Jezus Chrystus, Jego zbawienie i Kościół jest nie tylko dla nas samych. I słuchajcie, no dobrze, wspaniale, więc może takie krótkie pytanie jeszcze z tego tekstu. Zobaczymy, jak słuchaliśmy ze zrozumieniem. W jaki sposób magowie dotarli do Betlejem? Dzięki komu albo czemu? Gwiazda, wspaniale. No dobrze, no i o co chodzi z tą gwiazdą? Widzicie? Można by powiedzieć tak. Ja wiem, o co chodzi z tą gwiazdą. To jest to objawienie Jezusa Chrystusa. Wobec tego ja teraz będę się modlił o to, żeby Bóg tej niewierzącej osobie z mojej pracy, która tak bardzo mnie denerwuje, ja teraz będę modlił, żeby Jezus mu się objawił we śnie i żeby on za tydzień tu przyszedł do kościoła. Niech ta gwiazda mu się objawi. Niech zajaśnieje mu Chrystus. Niech stanie się coś ponadnaturalnego w jego życiu. Niech przyłoży głowę do poduszki i pomyśli, lepiej, żebym się nawrócił. Ale chciałbym wam pokazać dwa wersety z Biblii teraz. Bardzo niebezpieczne. Jesteście gotowi? No to jedziemy, Szymon. Daniela 12:3. Pierwszy z nich. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Świecić jak gwiazdy. Jezus naucza tak. Nie zapala się też światła i nie stawia się pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zadam proste pytanie. Kto jest gwiazdą? Ja was bardzo przepraszam. Ale widzicie, to nagle zmienia bardzo perspektywę. Zgadza się? Że Bóg mówi wspaniale, że się modlisz i my dzisiaj będziemy to robić. Ale my nie tylko mamy modlić się, ale zwróćcie uwagę, że tu jest mowa, Pan Jezus mówi o uczynkach, które w taki sposób pokazują Jezusa w twoim miejscu pracy, w twojej rodzinie, wobec twoich wnuków, dzieci, rodziców. Że poprzez twoje uczynki, wsparte twoimi słowami, oni widzą Jezusa. Widzą uobecnione przesłanie Ewangelii. I Daniel używa zwrot, mądrzy, którzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki wieczne. Tydzień temu było bardziej inspirująco, dzisiaj bardziej staram się nauczyć nas i przejść do konkretów. Więc co to znaczy w praktyce ci, że my świecimy poprzez uczenie innych sprawiedliwości? O jaką sprawiedliwość chodzi? O dwa aspekty. I z reguły jest tak, że Kościół tak balansuje. Mówi albo jednym, albo o drugim. Ale biblijne przesłanie zawiera w sobie dwa aspekty, na czym polega sprawiedliwość. Pierwsze to jest oczywiście, chodzi o naszą pozycję usprawiedliwienia, czyli zbawienia. O co chodzi? W bardzo prosty sposób. Czyli kiedy uczysz sprawiedliwości, to że całe twoje życie oraz to, co mówisz, że ludzie odbierają co? Że Bóg przyjął cię nie na podstawie tego, co ty zrobiłeś dla Boga, ale z powodu tego, co Bóg zrobił dla ciebie. I że zostałeś usprawiedliwiony, czyli uznany za niewinnego, tak, ty byś nigdy nie zrobił nic złego. Nie dlatego, że tak bardzo się postarałeś. Nie dlatego, że jesteś lepszy od swojego sąsiada. Ale dlatego, co Bóg zrobił dla ciebie. Jaka jest konsekwencja przemiany nas? Ludzie nie odczuwają w żaden sposób, że jesteś lepszy od nich. Nie wywyższasz się, że ty jesteś z tej rasy lepszej chrześcijan. Bo to jest to, co mówiliśmy, co Luther mówił. Simul justus et peccator. Równocześnie sprawiedliwy. Kochany bardziej niż jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Pewny swojej pozycji w Chrystusie. Bardziej niż kiedykolwiek mógłbyś na to zasłużyć. I równocześnie gorszy nie jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Dlatego każde niedzielne nabożeństwo mógłbym zacząć takim przywitaniem. Dzień dobry święci, dzień dobry grzesznicy. Jedno i drugie jest do ciebie i do mnie. I widzicie, równocześnie nie boisz się powiedzieć prawdy. Niektórzy mówią, mówmy o miłości, my tam nie poruszamy pewnych spraw. Nie. My mówimy prawdę w miłości, kochani. Czyli ze względu na nie swoje dobro, nie żeby komuś dopiec, ale mówimy prawdę w miłości. Czasem trudną prawdę. Czasem tą prawdą jest, że Jezus cię kocha. A czasem tą prawdą jest, że trzeba powiedzieć jakieś trudnej rzeczy. Tak? I nie boisz się powiedzieć. Dlaczego? Bo nie boisz się odrzucenia od tej osoby, dlatego, że twoja pozycja, że jesteś tak bardzo ukochany przez Boga, że jesteś mieszkańcem Jego domu, jesteś tak bardzo utwierdzony w tym, że jesteś Jego dzieckiem, że jakie ma znaczenie, co ktoś o tobie pomyśli, albo jak się bardzo komu nie spodoba, że ty złożysz świadectwo, kiedy ktoś opowie zbereźny dowcip, a ty się nie będziesz z tego śmiał. Widzicie, Więc po pierwsze nasza pozycja usprawiedliwienia, która jest widoczna. Ale kochani, to jest tylko jedna, to jest tylko jeden aspekt. Jest jeszcze drugi. Kiedy Biblia mówi o sprawiedliwości, to mówi o wiele szerszym kontekście, a mianowicie o czynieniu sprawiedliwości. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że jest to jeden z dwóch głównych tematów Biblii. Że my jesteśmy nauczeni w tradycji, z której pochodzimy, charyzmatycznej, że istotą chrześcijaństwa jest relacja z Bogiem. Zgadza się? Okej. Okay. A co Biblia na to? Że istotą... No, okej, okay, co Jezus powiedział? Kochaj Boga i... Micheasz, prorok, mówi, oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i tylko czego Bóg od ciebie żąda. I znowu te same dwie rzeczy. Tylko żebyś okazywał miłość, czynił sprawiedliwość wobec ubogich i sierot. To jest to drugie przykazanie. I w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I te dwie rzeczy są esencją chrześcijaństwa. Te dwie rzeczy definiują nas. Nie jedna kosztem drugiej. Tylko jedna wypływająca z drugiej, kochani. I tylko wtedy nasze światło będzie świecić przed ludźmi i będą widzieli dobre uczynki. Będą chwalić Ojca, który jest w niebie. Tak jest przysłowie, że niestety to jest przykre przysłowie, tak? Że twoje czyny mówią do mnie tak głośno, że nie słyszę tego, co mówisz. Niestety prawdą stało się to w Kościele. I dzisiejsze tak zwane zjawisko wierzący i niepraktykujący to nie jest przede wszystkim, kochani, do pokuty dla tych osób, tylko przede wszystkim do pokuty dla nas. Że w kredo, które wyznajemy każdego tygodnia, jest wierzę w Boga, Ojca, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Kościół. Dzisiaj wiele mówi, tak wierzę w Boga, nie wierzę w Kościół. Bo w żaden sposób Kościół nie wyraża tego. Tego drugiego aspektu sprawiedliwości. Więc nasze uczynki przywracania Bożej sprawiedliwości. Po pierwsze, stawania w obronie słabszych. Po drugie, potrzebujących. Po trzecie, ubogich. Po czwarte, uchodźców. Tak dobrze słyszeliście, uchodźców. Po piąte, służenie i pomaganie tym, którym zdaniem świata nie są warci, żeby im pomóc. Którzy nie mogą, żeby im odpłacić. Czy wiecie, jak chrześcijaństwo w Rzymie się rozwinęło? Mówiliśmy to. Jak? Z grupki wierzących. Jednym z liderów była Junia, kobieta, która została nazwana w liście do Rzymian jednym z apostołów. Oni zajęli się imigrantami i uchodźcami. Dlatego, że Rzymianie nimi gardzili. Uczyli ich języka, karmili, grzebali ich zmarłych po zarazach, dzielili się swoimi nędznymi racjami żywienia i przyprowadzali do Jezusa. Więc w ten sposób chrześcijaństwo się rozwijało. I kiedy ktoś dzisiaj mówi, ja się modlę o przebudzenie, was bardzo przepraszam, kochani. Ja się modlę też o przebudzenie. Moje przebudzenie, że mi się w końcu otworzyły oczy. Żebyśmy mogli być Kościołem, który odpowiada sobie na takie pytanie. Jak jako Kościół możemy pokazywać Chrystusa naszemu miastu i światu? Jak? I jak ty, w jaki sposób masz intencjonalne relacje z osobami, którym nie zajaśniał Chrystus? Jeszcze raz spójrzcie na te dwa pytania. Może od pierwszego zacznijmy. Czy masz intencjonalne, zwróćcie uwaga na słowo intencjonalne, relacje z osobami, którym nie zajaśniał Chrystus. I dwa, i dlaczego mówię dwa? Może powiesz, pastorze, ty odpowiedz na drugie pytanie. Nie, kochani. Nie. To jest zadanie całego Kościoła. jak my jako Kościół możemy pokazywać Chrystusa naszemu miastu i naszemu światu. Bo widzicie, może jeszcze ostatnia rzecz o gwieździe. Gwiazda odnalazła magów gdzie? W ich krainie. Tak? I prowadziła ich z ich krainy, gdzieś z okręgów Medo-Persji najprawdopodobniej, i zatrzymała się dopiero przy Jezusie. Dlatego to jest troszkę za mało mówienie ja się o Ciebie pomodlę. Kiedyś przyjdzie może do kościoła. Znajdzie tu drogę. Nie, nie, nie. Bycie gwiazdą, moi drodzy, oznacza posiadanie intencjonalnych relacji i bycie obecnym w radościach i w tragediach. W smutnych momentach i w radosnych momentach. W momentach, kiedy odnosisz z tego korzyść, i teraz uwaga, i w momentach, w których nie odnosisz korzyści. Mało tego, w których tracisz jako wierząca osoba. Tracisz, składając swoje życie za świat, tak jak Jezus złożył swoje życie za świat. Utożsamiasz się z Jezusem w tym. My jesteśmy, słuchajcie, tak skażeni tym rodzajem chrześcijaństwa, które mówi nam, że najważniejsze jest nasze osobiste błogosławieństwo, nasze osobiste zwycięstwo. Jest tak przykro, bo to doprowadza nas do momentu, w którym nie potrafimy nikomu pomóc, kiedy coś z tego dla nas nie jest. I kochani, ja nie planowałem, że dzisiaj będę tak poważnie brzmieć. Ale coś się ze mną też dzieje. Więc w tym nowym roku, gdybym miał złożyć Tobie i mi życzenia, to niech to będą te życzenia. Nie życzę Ci, żebyś miał wiele osobistych zwycięstw. Przepraszam. Życzę Ci, żebyś był gwiazdą, która jest obecna w życiu innych, w ich radościach i w ich smutkach. I która świeci, pokazując sprawiedliwość. No i co nam stoi, kochani, na przeszkodzie? Oczywiście nasze skupienie na sobie. Nasze skupienie na sobie. Bo niektórzy z nas uważają, że nie mają czasu na spotykanie się w intencjonalny sposób z osobami, które potrzebują Jezusa. Nie masz miejsca w kalendarzu. Dla tych z nas chciałbym przypomnieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Tak? Leży potrzebująca osoba, inna niż ty, Samarytanin. Taka, którą podświadomie gardzisz. Czyli ty jesteś punktualny, ona ciągle się spóźnia. Ty ciągle dotrzymujesz słowa, a ta osoba ciągle nawala, tak? Więc podświadomie gardzisz nią w swoim sercu. Źle się coś dzieje? Zasłużyła sobie. Pomożesz? Nie. Czemu? Bo ja idę do kościoła. Niech się czegoś nauczy z tej lekcji. O tym jest przypowiedź o miłosiernym Samarytaninie. Przeszedł kapłan na drodze do służby Bożej. Tak? Okej, słuchajcie, kochani, i teraz tak. Końcówka. Ja wiem, że my w tej naszej tutaj kulturze wielu z nas boryka się z tym, że uważacie, że wy nie zasługujecie, żeby być gwiazdą. Że wasze życie nie zasłużyło w żaden sposób. I oczywiście, żeby już było jasne, nie mam na myśli, że masz być gwiazdą w taki sposób, jaki mówi się w mediach. Gwiazda serialu na dobre i na złe zrobiła to i to, tak? Nie mówimy o tym, tak? Bo definicja gwiazdy w świecie jest taka, że to jest gwiazda, która przyciąga uwagę do siebie. Definicja gwiazdy w chrześcijaństwie, którą wam podaję, to jest osoba, która przyciąga uwagę do Jezusa poprzez swoje uczynki, poprzez to, co robi i to, co mówi. I mówi, że nie zasłużyłem na to. Wiesz co, masz rację. Nie zasłużyłeś na to. Ja też nie zasłużyliśmy. Prawda jest taka, że wszyscy zasłużyliśmy na coś gorszego. Zasłużyliśmy na ciemność.
To zacznij delikatnie podgrywać. Dzięki.
Ale widzicie, ten sam Mateusz, który wie, że niektórzy z nas borykają się z tym egoizmem, że my nie jesteśmy w stanie zrobić więcej, jak to już z czegoś nie odnosimy korzyści, albo nie jesteśmy w stanie przejść tego naszego samopotępienia, że mówimy, ja nie zasługuję, najpierw ja się poprawię, a potem zacznę chodzić i służyć w kościele. Najpierw stanę się lepszym człowiekiem. Ale widzicie, ten sam Mateusz, 25 rozdziałów później, albo inaczej, 33 lata później, coś mówi na temat jasności i ciemności, że w pewno słoneczne popołudnie w Jerozolimie zapadła na 3 godziny ciemność. I ten, który był światłością, doznał ciemności. Choć nie ciemności ostatecznej. Dlaczego? Bo ty i ja nie zasłużyliśmy, żeby świecić. To nasze uczynki były i wiele razy są uczynkami ciemności. Ale on doznał ciemności. On przyszedł, żeby wziąć na siebie naszą ciemność. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że piekło w Biblii, najczęstszą metaforą piekła nie jest ogień, tylko ciemność. I został przez to rozdarty i umarł. Za ciebie i za mnie. Dlatego, że światłość stała się ciemnością. Ciemność, ty i ja, możemy stać się światłością. Czyli kiedy twój blask będzie troszkę przygasał, ja mam dla ciebie bardzo prostą radę. Przychodź regularnie do kościoła. Słuchaj słowa, które sprawi, że jaśnieje ci Chrystus, a będziesz jaśniem Jego blaskiem. Przystępuj do tego stołu, w którym będziesz widział Jego złamane ciało, w którym będziesz przypominał sobie o tym popołudniu, kiedy ciemność ogarnęła tego, który był światłością. Za ciebie i za mnie. Z miłości do ciebie i do mnie.